To straszna choroba. Zabiera człowiekowi godność, niszczy człowieka, sprawia, że człowiek skazany jest na samotność, na izolację, na samego siebie. Ta choroba na tyle niszczy człowieka, że w pewnym momencie on sam już nie jest do siebie podobny, że traci to, co miał w sobie najcenniejszego: zdolność patrzenia, zdolność osądzania, zdolność kochania i przebaczenia. Tak, to straszna choroba. I bynajmniej nie chodzi o chorobę trądu, o której dzisiaj jest tak dużo w Ewangelii, ale o chorobę grzechu, którą niejako ta choroba trądu obrazuje. Choroba grzechu to choroba, która niszczy całe pokolenia, która jest bardzo zaraźliwa, która sprawia, że w pewnym momencie człowiek nie dostrzega już nic innego, tylko siebie. Dzisiaj trąd właściwie jest zupełnie uleczalną chorobą, natomiast choroba grzechu ciągle trwa i ciągle my wszyscy zmagamy się z nią, walcząc o każdy dzień. Dzisiaj patrzymy na patronów Europy, naszych patronów, patronów tej parafii świętego Cyryla i Metodego. Święty Jan Paweł II porównuje to ich posłanie do Słowian, do posłania świętego Pawła do Macedonii. Według Dziejów Apostolskich wówczas Paweł miał we śnie zobaczyć Macedończyka, który prosił, aby ten przyszedł do Macedonii i im głosił dobrą nowinę. I na kanwie tego fragmentu święty Jan Paweł II w dokumencie poświęconym świętemu Cyrylowi i Metodemu mówi, że być może niegdyś i świętemu Cyrylowi i Metodemu we śnie Pan objawił mieszkańców Słowian, którzy wołali do nich: przyjdźcie do nas, czekamy na dobrą nowinę, czekamy na Chrystusa. To tak jakby już wtedy oni, mieszkańcy Słowian, wołali: przyjdźcie do nas, bo czekamy na lekarstwo na chorobę grzechu. Czekamy na lekarstwo na ten trąd duchowy, który niszczy całe nasze plemiona, całe nasze rodziny, wszystkich tych, którzy bardzo szybko mogą zarazić się tą chorobą. Boża opatrzność za pośrednictwem cesarza bizantyjskiego i patriarchy Kościoła skierowała do dwóch świętych braci wezwanie, żądając udania się na misję wśród Słowian. Święty Cyryl i Metody to patronowie Europy i oni ukazują nam pewne takie duchowe podstawy, na których Europa powinna budować swoją tożsamość, swoje jestestwo, swoją egzystencję, a także takie swoje perspektywy na przyszłość. Pierwszą podstawą to było posłuszeństwo wobec wezwania Ewangelii. To znaczy, że kiedyś, kiedy Cyryl i Metody usłyszeli wezwanie, żeby pójść na ówczesne krańce świata, na wschód, do Słowian, że wtedy, kiedy w ich sercach zrodziło się to pragnienie, aby nieść Ewangelię jeszcze dalej, aby przekraczać te swoje granice, które pewnie sami sobie niejako narzucili, żeby przekraczać siebie, żeby pokazywać, jak bardzo oddani są Ewangelii, to wówczas nie szczędząc sił, nie szczędząc siebie, nie szczędząc także swojego czasu, a także kariery dworskiej i kościelnej, jaka przed nimi była, udają się na wschód. Udają się do Słowian, aby tam mówić im o Chrystusie. Pierwsza podstawa prawdziwej Europy to posłuszeństwo wobec Bożemu Słowu. To posłuszeństwo wobec boskiego prawa. To posłuszeństwo wobec Pana Boga, który przed nami stoi i wzywa nas do tego, abyśmy zobaczyli, że Ewangelia jest dzisiaj naszą konstytucją. Że to wezwanie do głoszenia dobrej nowiny, ale wcześniej do posłuszeństwa Ewangelii, ono staje także dzisiaj przed nami. To nie jest wezwanie, które usłyszeli niegdyś tylko apostołowie. To nie jest wezwanie, które zarezerwowane jest tylko dla świętego Cyryla i Metodego. To nie jest wezwanie, które zarezerwowane jest dla jakiejś ekskluzywnej grupy zakonników, księży, powołanych. To jest wezwanie do każdego z nas. Dlaczego? Bo Ewangelia jest tą perłą. Bo Ewangelia jest tą skarbem, która daje człowiekowi pełnię życia, która pozwala człowiekowi marzyć o świętości, która pozwala człowiekowi zamarzyć o tym, że nie tylko tutaj wszystko się kończy, ale nasze życie, perspektywa naszego życia wiecznego sięga dużo, dużo dalej. A zatem pierwsza podstawa to przyjąć Słowo Boże do swojego serca. I to jest takie też bardzo konkretne wezwanie do tego, żebyśmy umieli w naszych rodzinach, środowiskach wziąć do ręki Pismo Święte. Bo z jednej strony to bardzo patetycznie brzmi, przyjąć Ewangelię i iść na krańce świata. Ale ten patos opada wówczas, kiedy staje przed nami konkretne zadanie. W niedzielę, Dzień Pański, może troszeczkę wolniejszy dzień, wziąć do ręki Księgę Pisma Świętego, która zapewne gdzieś tam na półce jest, i przeczytać choćby fragment z Ewangelii przez chwilę w swojej rodzinie, może ze współmałżonkiem, może z dziećmi. Przez chwilę wziąć i przeczytać ten jeden fragment, kilka zdań, po to, żeby zobaczyć, że to Słowo, ono nie istnieje tylko w przestrzeni kościelnej, ale że ono istnieje także w przestrzeni domowej, że może zaistnieć w przestrzeni domowej. A zatem to pierwsze wezwanie. Wziąć do serca Ewangelię. Drugie wezwanie to jest to wezwanie, które usłyszeli także już potem, podczas kolejnego etapu swojej misji Cyryl i Metody. To jest wezwanie do tego, żeby stworzyć konkretną kulturę, która pomoże zrozumieć ludziom, do których zostali posłani, zrozumieć objawienie Ewangelii. Papież pisze, że jeden z książąt, do których zostali posłani Cyryl i Metody, pisał kiedyś do papieża takie słowa, do ówczesnego oczywiście papieża. Przyszli do nas rozliczni nauczyciele z Włoch, Grecji i Niemiec, którzy nas uczą rozmaicie. A my, Słowianie, nie mamy nikogo, kto by nas ku prawdzie skierował i zrozumiale pouczył. I wtedy Konstantyn i Metody, czyli Cyryl i Metody, zostali posłani w drogę. To znaczy, że to wszystko, ta cała akcja, która była przed Cyrylem i Metodym na ziemiach Słowian, ona była bezskuteczna, ponieważ próbowano ich głosić w języku, których oni nie rozumieli, kulturze, która była im obca. I wtedy to wezwanie, które stanęło przed Cyrylem i Metodym, to było stworzyć taką kulturę, najpierw takie teksty, oni zresztą zaczęli od alfabetu, od dostosowania alfabetu, żeby ta Ewangelia była zrozumiała dla ówczesnych plemion, którzy posługiwali się konkretnym językiem i żyli w konkretnej kulturze. Europa stworzyła bardzo konkretną kulturę w oparciu o Ewangelię. Kultura, która mówi tak życiu, która służy życiu. Kultura, która opiera się o bardzo konkretne wartości, dobro, prawdę i piękno. Te wartości, które są przepojone samym Bogiem, obecnością Bożą, tym, że On jakby uosabia dobro, prawdę i piękno. A zatem drugie wezwanie to jest wezwanie do tego, żeby budować i pielęgnować kulturę, na której Europa wznosi się od 20 wieków. Tę kulturę, która została zapoczątkowana w Grecji, a następnie przez Rzym, która zresztą mówi się, że kultura dzisiejszej Europy jest oparta o trzy góry. O górę Olimp, czyli kulturę grecką, kulturę filozofii greckiej, o Kwirynał, czyli kulturę prawa rzymskiego i przede wszystkim o Golgotę, czyli górę, na której Chrystus daje zbawienie każdemu człowiekowi. I jak brzmi to wezwanie do tego, żeby budować i pielęgnować kulturę chrześcijańską? Przede wszystkim to jest to, żeby umieć karmić swoją duszę tym, co rzeczywiście nas buduje. To znaczy, żeby karmić duszę takimi treściami, które sprawiają, że ja rosnę, że rozwija się moje rozumienie siebie, moje rozumienie wiary, moje rozumienie drugiego człowieka i że to rozumienie budowane jest w oparciu o światopogląd chrześcijański, czyli taki światopogląd, którego źródłem jest Pan Bóg i który buduje i opiera się na Ewangelii. Cyryl i Metody, które kiedy szli do Słowian, nieśli Ewangelię, ale wyrażali ją w kulturze Słowian dlatego, że tylko to było dla nich zrozumiałe. Poszanowali i z wielkim pietyzmem i poszanowaniem traktowali tę kulturę, do której szli. Nie niszczyli, ale w taki bardzo pokojowy sposób pokazywali za pomocą znaków i symboli zrozumiałych dla Słowian, że oto jest Bóg. Bóg jest taki. Bóg kocha i przebacza. Bóg wszystkich nas powołuje do świętości. Dlatego to wezwanie jest wezwaniem do tego, żeby sięgnąć po prasę katolicką i to nie jest taki automarketing czy autopromocja, ale to jest wezwanie do tego, żeby karmić swoją duszę takimi treściami, które pomogą mi zrozumieć treści wiary. To jest wezwanie do tego, żeby sięgnąć po książkę katolicką. To jest wezwanie do tego, żeby może wejść na portal katolicki, przeczytać jakiś artykuł, żeby posłuchać radia katolickiego, żeby zobaczyć albo posłuchać tych treści, którym papież do nas przemawia, jakieś przemówienia, albo żeby zainteresować się, czym dzisiaj żyje Kościół w Polsce, żeby zobaczyć, że wokół nas stworzona jest bardzo konkretna przestrzeń. Przestrzeń, w której my możemy skorzystać z niej. Możemy na nowo uczyć się rozumienia wiary. Możemy na nowo karmić się swoją duszą. Bo inaczej, jeżeli będziemy karmili się czymś innym, innymi treściami, innymi mediami, to w pewnym momencie zobaczymy, że my myślimy tak, jak każą nam te media. Że my patrzymy na świat już nie swoimi oczami, nie oczami Ewangelii, ale oczami tych, którzy do nas mówią 24 godziny na dobę, które wkładają nam do głowy bardzo określoną wizję Europy, państwa i w ogóle życia człowieka bez Pana Boga, bez wartości, opartego na przyjemności, opartego na takim pragnieniu samorozwoju bez Pana Boga, opartego o taki sam rozwój, którym to człowiek jest centrum wszechświata, a nie Pan Bóg. Niech zatem ci patronowie Cyryl i Metody uczą nas po drugie poszanowania kultury i karmienia się tą kulturą, a zarazem budowania tej kultury. I trzeci filar. Święty Cyryl i Metody to bracia. Nie byli bliźniakami, jeden był starszy, drugi młodszy. Jeden w ogóle był filozofem i rozwijał tą swoją karierę dworską dopiero na pewnym etapie jego życia. Pan Bóg go powołał, natomiast drugi właściwie od początku, Cyryl właściwie od początku chciał swoje życie poświęcić Panu Bogu. Oni prezentowali jakby takie dwa sposoby na życie w Kościele dla Pana Boga, ale jednak jeden był tym, który głosił, który przede wszystkim posyłany był także na inne misje ewangelizacyjne, w trochę innym charakterze, ale jednak. Natomiast drugi był tym, który zdecydował się, żeby w klasztorze, w życiu monastycznym poświęcić swoje życie. To znaczy, że oni pokazują, że taka całościowa misja i całościowe życie człowieka, chrześcijanina, opiera się z jednej strony na modlitwie, a z drugiej strony na posłaniu do głoszenia dobrej nowiny. To znaczy, że na modlitwie rodzi się to, co potem my przekazujemy drugiemu człowiekowi. Na modlitwie, na takiej osobistej relacji z Panem Bogiem rodzi się to, o czym ja potem mówię drugiemu człowiekowi. Dzisiaj w przestrzeni publicznej jest taka pokusa, żeby wiarę uznać za rzecz prywatną, za temat tabu, za coś, o czym się nie mówi, za taki temat, którego się w ogóle nie podejmuje, za taką przestrzeń czy taką rzeczywistość, która istnieje tylko wewnątrz, w sercu każdego człowieka. To jest pokusa, żeby zdusić i stłamsić w ogóle samą obecność Pana Boga, żeby w życiu publicznym jej nie było. Święty Cyryl i Metody uczą nas, że rzeczywiście wiara rodzi się w spotkaniu, takim bardzo osobistym i intymnym spotkaniu z Panem Bogiem. Takim spotkaniem jest modlitwa, moja osobista modlitwa. Kiedy ja mówię do Pana Boga, a zarazem słucham, bo On odpowiada, czy przez Słowo Boże, czy przez liturgię, czy przez sakramenty. Ale z drugiej strony, i to jest nieodzowny element życia chrześcijańskiego, to jest to, że ja umiem powiedzieć drugiemu człowiekowi o Panu Bogu. Że kiedy ktoś przychodzi do mnie z jakimś problemem, to ja umiem z nim porozmawiać i wskazać na Kościół, na sakramenty, na Pana Boga. I zobaczmy, że dzisiaj bardzo tego brakuje w rodzinie. Jest taka teoria, taka książka w ogóle, jak Zachód utracił Boga. I ta książka, ona podejmuje taki temat, dlaczego świat, ale przede wszystkim zachodnia cywilizacja, w tym także Europa, przede wszystkim zachodnia, utraciła Pana Boga. No i ta autorka tej książki, ona podejmuje taki proces naukowy, badając argument po argumencie. I mówi, że niewątpliwie dzisiaj Europa i w ogóle świat zachodni utracił Pana Boga na wskutek wszelkich takich prądów światopoglądowych, laickich, które mówią o tym, że nie ma Pana Boga, albo jeżeli jest, to jest gdzieś tam daleko, nie interesuje się zupełnie światem. I mówi, że z pewnością te prądy dołożyły do laicyzacji jakby swoją cegiełką. Inna teoria mówi, że pewien konsumpcjonizm, czyli to, że ludziom żyje się coraz lepiej, że więcej mają, sprawia, że ludzie jakby coraz mniej potrzebują Pana Boga albo gdzieś tam tą potrzebę zakupują właśnie w tych wszystkich dobrach duchowych. I mówi, że z pewnością ten czynnik też ma swój udział. Ale, i to jest taka autorska teoria autorki tej książki, mówi, że Zachód utracił Boga, ponieważ na Zachodzie upadła instytucja rodziny. Ponieważ rodzina, nawet jeżeli jest, to jest taką rodziną bardzo teoretyczną, to znaczy ludzie się po prostu mijają w drodze do pracy, do szkoły, na jakieś zajęcia. Że szczególnie tam, gdzie ludzie mają, jakby coraz, w ogóle coraz więcej posiadają, tam mają coraz mniej czasu dla siebie i wskutek tego mają także coraz mniej czasu na modlitwę, mniej czasu na rodzinę. Wskutek tego nie ma takiego środowiska, w którym przekazywana jest wiara. Nie ma takiego środowiska, w którym po prostu rozmawia się o Panu Bogu i w ogóle się rozmawia. Ponieważ, jak mówi ta autorka, chrześcijaństwo zawsze rodziło się w rodzinie. Chrystus przychodzi na świat w konkretnej rodzinie. Wiara przekazywana była zawsze z pokolenia na pokolenie, przede wszystkim w rodzinie. Dlatego dzisiaj, i to jest ten trzeci etap i trzeci filar, na który wskazuje nam pośrednio święty Cyryl i metody, dzisiaj tożsamość Europy powinna być budowana także na rodzinie. Na tej najmniejszej komórce, w którym przekazywana jest wiara. W tym środowisku, w którym wzrastają dzieci, w tym środowisku, w którym my uczymy się w ogóle życia, w tym środowisku, które ma być środowiskiem miłości, przebaczenia, a zarazem szkoły, szkołą miłości i przebaczenia, szkołą życia i wiary, szkołą Pana Boga i szkołą, w której my uczymy się, jak żyć z Panem Bogiem dzisiaj. Dlatego niech ci patronowie uczą nam także tego i niech uświadamiają nam, że taki będzie świat, jakie będzie moje odniesienie do Pana Boga. Taka będzie Europa, jaka będzie moja rodzina. Że taki będzie kształt Europy, jaki będzie kształt mojej duchowości. Na ile ja pozwolę, czy potrafię odpowiedzieć Panu Bogu na Słowo Boże. Na ile ja potrafię wziąć do ręki książkę czy prasę katolicką, aby formować samego siebie. Na ile ja w rodzinie, w mojej rodzinie, w moim środowisku potrafię wymagać od siebie, aby razem z rodziną uklęknąć do modlitwy, aby razem z rodziną podejść do kościoła na niedzielną mszę świętą, aby razem z rodziną iść do sakramentu pokuty, żeby podprowadzić członków mojej rodziny do konfesjonału, żeby pokazać im, że tutaj jest obecny Pan Bóg i że tutaj na Eucharystii za chwilę będzie działo się największy cud świata. Cud, który jest źródłem tożsamości Europy. Cud, który jest źródłem naszej tożsamości. Bo my tutaj uczymy się umierać i uczymy innym mówić o Panu Bogu. Niech ci święci patronowie uczą nas tego, że o ile my będziemy budować swoją tożsamość na Chrystusie, o tyle Europa będzie chrześcijańska. O ile my będziemy świadkami Chrystusa dla innych, o tyle Europa będzie budowana na korzeniach wiary, Ewangelii, przebaczenia i miłości. Zakończmy modlitwą, którą wskazuje święty Jan Paweł II we wspomnianym dokumencie. O Boże wielki w Trójcy jedyny, Tobie powierzam dziedzictwo wiary narodów słowiańskich. Zachowaj je i błogosław temu dziełu Twojemu. Wspomnij ten moment, gdy wedle Twojej woli, Ojcze Wszechmogący, nadeszła dla tych ludów i narodów pełnia czasów i święci misjonarze z Tesalonik, wypełniając wiernie nakaz Twojego Syna Jezusa Chrystusa skierowany do Jego apostołów, idąc ich śladami oraz ich następców, przynieśli na ziemi słowiańskie światło Ewangelii, dobrą nowinę o zbawieniu i dali wobec nich świadectwo. Amen.